Utworzono więc Gorłag, obóz górniczy w Norylsku, Bierłag na Kalymie, Minłag, obóz mineralny nad Intą, Rieczłag nad rzeką Pieczorą, Dubrowłag w Potmie, Ozierłag w Tajszecie, Stieplag, Pieszczanłag i Ługlag w Kazachstanie, Kamyszłag w okręgu kiemerowskim. W obozach ITL krążyć poczęły ponure pogłoski, że 58 przeniosą do specobozów tylko po to, by ją tam zlikwidować. Ani zwierzchności, ani ofiarom nie przychodziło rzecz jasna do głowy, że ten sam efekt może mieć po prostu wrzepienie ludziom po byle jakim nowym wyroku. Zakipiała robota w URC, czyli w dziale ewidencji i dystrybucji robót, w oddziałach operacyjnych. Układano tajne spisy i wożono je gdzieś dla uzgodnienia. Następnie przyjeżdżały długie zestawy czerwonych wagonów, otaczały je dziarskie kompanie konwojentów z czerwonymi epoletami, automatami, psami i młotkami na długich styliskach. I oto już wrogowie ludu, wywoływani według listy, bez dyskusji i apelacji porzucać musieli swojskie baraki, aby jechać na daleki etap. Ale wywoływano nie wszystkich z artykułu 58. Później dopiero porównując znane sobie osoby i wypadki, więźniowie zrozumieli, kogo zostawiano z pospolitakami na wyspach ITL. Został czysty artykuł 58/10, to znaczy skazani za zwykłą agitację antysowiecką. Zwykłą to jest solową, niekierowaną przeciw nikomu konkretnie, z nikim niezwiązaną, uprawiano jakby w malignie. I chociaż nie sposób prawie wyobrazić sobie podobnych agitatorów, miliony ich zostały zarejestrowane i pozostawione na starych wyspach Gułagu. Jeśli zaś agitatorzy działali we dwójkę lub w trójkę, jeśli mieli choćby cień skłonności do wzajemnych zwierzeń, do nawoływania się albo churalnych produkcji, wówczas otrzymywali tak zwany dodatek, 58 paragraf łamany przez 11, punkt grupowy. I jako drożdże antysowieckich organizacji jechali teraz do obozów specjalnych. Rzecz jasna, jechali tam również zdrajcy, 58/1 A i B, burżuazyjni nacjonaliści i separatyści, 58/2, agenci burżuazji międzynarodowej, 58/4, szpiedzy, 58/6, dywersanci, 58/7, terroryści, 58/8, szkodnicy, 58/9 i winni sabotażu gospodarczego, 58/14. Łatwo było w tym tłumie znaleźć miejsce dla takich jeńców niemieckich, Minłag i japońskich, Ozierłag, których miano zamiar trzymać w niewoli również po 1948 roku. W obozach ITL pozostali natomiast skazani za niezłożenie donosu, 58/12, i ukarani za okazywanie pomocy nieprzyjacielowi, 58/3. Skądinąd zaś katorżnicy, skazani właśnie za kolaborację z wrogiem, jechali teraz do specobozów razem z innymi. Podział miał jeszcze głębsze podteksty, niż zdołaliśmy tutaj wyłuszczyć. Wedle niepojętych jakichś kryteriów pozostawiono w systemie ITL na przykład zdrajczynie z 25-letnimi wyrokami w Unżłagu, a nawet gdzieniegdzie całe podobozy pełne samej 58 z domieszką własowców i niemieckich policajów. Nie specobozy, bo bez numerów, ale z ostrym reżimem, na przykład Krasna jak Glinka nad Wołgą pod Samarą, albo obóz Tuim w rejonie szeryńskim w Hakasji, czy też obóz południowo-sachaliński. Obozy te okazały się bardzo surowe. Życie w nich nie było łatwiejsze niż w specobozach. Aby zaś wielka segregacja archipelagu nie została zmącona w przyszłości, w 1949 roku zadekretowano, aby każdy nowy tubylec przed przeniesieniem z kontynentu otrzymywał razem z wyrokiem decyzję Okręgowego Bezpieczeństwa i Prokuratury wpisaną do akt więziennych, a ustalającą raz na zawsze, w jakich mianowicie obozach dany facet ma karę odsiadywać. Tak oto, na wzór ziarna, co umiera, aby dać życie nowej roślinie, ziarno stalinowskiej katorgi przedzierżgnęło się w bylinę specobozów. Czerwone pociągi przewiozły nowy kontyngent magistralami kraju i archipelagu. A w obozie nad Intą po prostu przepędzono całe stado z jednej zagrody do drugiej. Czechow utyskiwał, że brak u nas prawniczej definicji, czym jest katorga i na co właściwie się zdała. Ale działo się to jeszcze w oświeconym wieku XIX. W połowie zaś jaskiniowego wieku XX już niepotrzebne nam były definicje. Ojczulek zadecydował, że ma być tak i to starczyło za wszystkie prawnicze określenia. My zaś tylko kiwamy głowami ze zrozumieniem. Pierwszy podmuch rewolucji. Gdym zaczął odsiadywać mój wyrok, zgnębiony jego nieprzejrzaną długością i ogłuszony pierwszym zetknięciem ze światem archipelagu, nie mogłem uwierzyć, że zdołam się kiedykolwiek ukradkiem rozprostować, że w miarę upływu lat, krok po kroku wspinając się na niewidzialny szczyt archipelagu, niczym na hawajską Mauna Loa, potrafię z tej wyżyny spokojnym już spojrzeniem ogarnąć przestrzenie archipelagu i że nawet zdradliwy ocean zacznie mnie pociągać swoim migotliwym blaskiem. Środkowy okres kary spędziłem na Złotej Wysepce, gdzie więźniów karmiono i pojono dosyta, gdzie było czysto i ciepło. W zamian za to wszystko wymagano jedynie, by człowiek siedział przy biurku 12 godzin i starał się dogodzić zwierzchności. Ale raptem przestało mnie bawić ciągłe dbanie o zachowanie tych przywilejów. Już czułem całkiem nowy przedsmak więziennego życia. Przypominając sobie dobre rady dawane mi niegdyś przez wędrownego speca z Krasnej Presni, byle tylko nie być posłanym na ogólne, starać się o to za wszelką cenę. Cena, którą tu musieliśmy płacić, była niewspółmierna z tym, co dawano nam w zamian. Więzienie pozwoliło rozwinąć się moim pisarskim skłonnościom. Tej nowej namiętności poświęcałem teraz każdą chwilę. Przestałem zaś przykładać się do zasadniczej mojej pracy. Możność rozprostowania grzbietu wydała mi się ważniejsza od śmietankowego masła i cukru. I oto kilkorgu z nas dano możność owego rozprostowania się, wysyłając nas etapem do specobozów. Wieziono nas tam długo, przez 3 miesiące. Konnym zaprzęgiem w XIX wieku zdążyłby człowiek prędzej. Wieziono nas tak długo, że sama podróż stała się niejako osobnym etapem życia. Sądzę, że w jej trakcie zmienił się mój charakter i zmieniły się moje poglądy. Droga nasza zaczęła mi się od razu wydawać czymś obiecującym, odświeżającym i pełnym znaczeń. Twarze smagał nam rzeźwy i coraz to mocniejszy powiew katorgi i wolności. Zewsząd przybywali ludzie i nawijały się zdarzenia świadczące, że to my mamy rację, że prawda świadczy za nami, nie zaś za naszymi sędziami i strażnikami. Znane od dawna butyrki powitały nas rozdzierającym krzykiem kobiecym, dochodzącym zapewne z okna jakiejś izolatki. Ratunku, na pomoc, mordują, mordują. Wrzask urwał się nagle, zdusiły go strażnicze łapy. Na butyrskim dworcu przemieszano nas z nowym narybkiem, który trafił do sieci w 1949 roku. Ci ludzie mieli jakieś śmieszne wyroki, niezwykłe dychy, tylko ćwiary. Kiedy podczas apelów, a było ich bez liku, musieli meldować datę końca odsiadki, brzmiało to jak złośliwy żart. Do października 1974, do lutego 1975. Zdawało się, że takich wyroków nikt nie potrafi odsiedzieć. I od razu musiało się myśleć o nożycach do cięcia drutu kolczastego. Już same te 25-letnie wyroki powodowały zmiany w świecie więziennym. Władza wypaliła do nas ze wszystkich posiadanych luf. Teraz była kolej na nas, na odpowiedź więźniów, już swobodną, nieskrępowaną. nie muszącą już liczyć się z żadną nową groźbą, na tę właśnie odpowiedź, do której całe życie nie mieliśmy okazji i bez której tak trudno o jasność i jedność. Już siedząc w Stolpince na dworcu kazańskim w Moskwie, dzięki stacyjnemu głośnikowi usłyszeliśmy wiadomość o wybuchu wojny koreańskiej. Koreańczycy z północy twierdzili, że padli ofiarą agresji, choć pierwszego już dnia działań, jeszcze przed południem, zdążyli przerwać linię obrony przeciwnika i wedrzeć się na 10 kilometrów w głąb jego terytorium. Nawet największy kretyn, jeśli tylko był kiedyś na froncie, potrafił się zorientować, że napastnikiem jest ten, kto pierwszego już dnia posunął się naprzód. Ta wojna w Korei też wzmogła nasze podniecenie. Buntownicy modlą się o burzę. Przecież bez burzy, bez jakiejś burzy, skazani bylibyśmy na powolne zdychanie. Gdy minęliśmy Riazań, wschodzące słońce z taką siłą uderzyło w zakratowane, ślepawe okienka wagonu więziennego, że młody konwojent stojący w korytarzu na warcie musiał aż oczy przymrużyć. Konwój, jak to konwój, napchali ci nas po 15 na przedział, karmili śledziami, ale przecież roznosili wodę i prowadzili do klozetu wieczorem i rano. Nie byłoby więc powodów do tarć, gdyby właśnie ten chłopak nie rzucił nieopatrznie, bez żadnej nawet złości, że jesteśmy wrogami ludu. I tu się zaczęło. I z naszego przedziału i z sąsiedniego zaraz się posypało. Wrogowie ludu? My? A dlaczego w kołchozach nie ma co żreć? Tyś sam chłopak wsiowy, z oczu ci to patrzy, a na pewno zostaniesz nadterminowo na tej psiej twojej służbie, bo wcale ci nie pilno do domu wracać, ziemię orać. Skorośmy wrogowie, to dlaczego musieliście przemalować więzienne karetki? Wrogów lepiej wozić na pokaz. Hej, synku, moich dwóch, takich jak ty, z wojny nie wróciło, a ja wróg, co? Niczego podobnego już od dawna nikt nie ośmielał się wołać przez kraty. Wszystko, cośmy wykrzykiwali, były to rzeczy najprostsze, zbyt oczywiste, aby można im było przeczyć. Do speszonego chłopaka przyłączył się sierżant z kadry, ale nikogo nie zabrał do karceru. Nie zaczął zapisywać nazwisk. Próbował tylko pomóc swojemu podkomendnemu przy użeraniu się z nami. Wydawało nam się, że to też oznaka jakichś zmian, jakichś nowych czasów. Chociaż jakie tam nowe czasy mogły być w roku 1950? Nie, to były oznaki nowych stosunków w świecie więziennym, skutki wprowadzenia nowych kar i nowych obozów politycznych. Nasz spór przybrał postać istnego turnieju argumentów. Chłopaki z eskorty patrzyli na nas nowym okiem i już nie ośmielali się wymyślać od wrogów ludu nikomu z naszych dwóch przedziałów. Usiłowali parować nasze okrzyki, cytując jakieś formułki z gazet czy z godzin szkolenia ideologicznego, ale sami czuli, chyba nie na rozum, na sam słuch, że te frazesy trącą fałszem. Patrzcie, chłopaki, patrzcie przez okna, powtarzaliśmy im. Patrzcie, do czegoście Rosję doprowadzili. A za oknami przesuwał się kraj tak obszarpany, zgniłą słomą kryty, walący się, zabiedzony. Jechaliśmy szlakiem na Ruzajew, gdzie cudzoziemców się nie puszcza. Że gdyby Batu Han zobaczył ten brud i nędzę, pewno by wcale nie zechciał takiego kraju zdobywać. Na cichym przystanku Torbiejewo zobaczyliśmy starca człapiącego w łapciach przez peron. Stara chłopka zatrzymała się pod naszym oknem z opuszczoną klapą i przez podwójną kratę zewnętrzną i wewnętrzną długo, bez jednego ruchu, patrzyła na nas stłoczonych na górnej półce. Wpatrywała się tym spojrzeniem, jakim z dawien dawna nasz lud patrzy na swoich nieboraków. Nierychliwe łzy ściekały jej po policzkach. Stała tak przygarbiona i tak patrzyła, jakby to jej syn leżał z nami na jednej półce. Nie ma się co tu gapić, matulu, powiedział do niej konwojent półgłosem. Nawet głowy nie obróciła. U jej boku stała dziewczynka, może 10-letnia, z białymi wstążeczkami w warkoczykach. Dziewczynka przyglądała się nam z uwagą i frasobliwością jakby niedziecinną, oczyma szeroko otwartymi, bez mrugnięcia. Tak patrzyła, że, jak myślę, utrwaliła w sobie ten widok na całe życie. Pociąg ruszył bez szarpnięcia, starucha podniosła poczerniałe palce i solennie, bez pośpiechu, przeżegnała nas. Na innej znów stacji jakaś dziewczyna w sukience, w groszki, wcale się nie krępując, bez żadnego lęku, podeszła pod samo nasze okienko i z ożywieniem jęła nas wypytywać, z jakiego artykułu nas skazano i jakie mamy wyroki. — Ruszaj stąd! — krzyknął na nią wartownik z platformy. — A co ty mi możesz zrobić? Jestem z tej samej paczki. Na, masz tu papierosy, daj tym chłopakom. I wyjęła z torebki pudełko. Już żeśmy się domyślili. Ta dziewczyna odsiedziała swoje. Ileż to takich dziewów, krążących po Rosji wśród wolniaków, przeszło już swój staż na archipelagu. Ruszaj stąd, bo też pójdziesz siedzieć. Wyskoczył z wagonu pomocnik szefa konwoju. Zerknęła z pogardą na jego kapralskie czółko. A idźże ty na chuj, mendo! Jeszcze zawołała, żeby nam dodać odwagi. Możecie mieć ich w dupie, chłopaki. Dopiero potem oddaliła się z godnością. Taka to była nasza podróż i nie sądzę, aby nasi konwojenci uważali się za straż ludową. Jechaliśmy i coraz bardziej upewnialiśmy się, że z nami jest i racja, i cała Rosja, i że czas już zrobić koniec z tą całą zabawą. W kujbyszewskim więzieniu etapowym, gdzieśmy siedzieli ponad miesiąc, też niemało cudów człowiek zobaczył. Z okien sąsiedniej celi nagle doszły nas historyczne, rozpaczliwe kwiki knajaków. Ich lamenty też brzmią jakoś wstrętnie i piskliwie. Ratunku, ludzie, ratujcie! Faszyści tu nas leją! Faszyści! Coś niesłychanego. Faszyści biją szemranych. Dawniej zawsze bywało odwrotnie. Ale wkrótce dochodzi do przetasowania w celach i dowiadujemy się, że nie ma żadnych cudów, że to dopiero pierwsza jaskółka. Paweł Boroniuk, piersi jak żarna, łapy jak konary, zawsze gotowe i do uścisku, i do ciosu, czarniawy z orlim nosem, wyglądający raczej na Gruzina niż na Ukraińca. Paweł jest oficerem liniowym, operując swoim zenitowym CKM-em, wytrzymał pojedynek z trzema Messerschmittami. Miał już dostać tytuł bohatera ZSSR, ale specwydział odrzucił wniosek. Posłany do karnej kompanii wrócił stamtąd z orderem. Teraz wlepili mu dychę. Według nowych norm to dziecinny wyrok. Kim są knajacy, zrozumiał, gdy wieziono go tu z więzienia w Nowogrodzie Wołyńskim. Już bił się z nimi. A teraz leżał sobie spokojnie na górnych pryczach i grał w szachy. W celi siedziała wyłącznie 58, ale administracja dokwaterowała dwóch fetniaków. Jeden z nich o przezwisku Fiksat, niedbale paląc Białomora i zmierzając do prycz pod oknem, aby rozwalić się na miejscu przysługującym mu prawnie, tak sobie zażartował. No, miałem przeczucie, znów muszę siedzieć z bandytami. Naiwny Wielijew, nie mający jeszcze doświadczenia z knajakami, sprostował. Nie bój się, my tu wszyscy z 58, a ty? A ja defraudant, człowiek kulturalny. Knajacy przepędzili jakichś dwóch politycznych, cisnęli swoje sidory na przysługujące im miejsca i rozpoczęli wizytację celi, bobrując w cudzych workach i szukając zaczepki. A 58 nic. Wcale nie była jeszcze nowa, nikt nawet nie pisnął. 60 mężczyzn czekało pokornie na swoją kolej, na grabież ich ostatnich rzeczy. Jest coś paraliżującego w tej czelności knajackiej, jakiś fluid, wykluczający wszelki sprzeciw, a także pewność, że zwierzchnicy są po ich stronie. Boroniuk dalej przestawiał sobie szachowe figury, ale już wiercił groźnie swoimi oczyskami i kalkulował w myśli, jak tu rozegrać bitwę. I kiedy jeden z knajaków zatrzymał się przed jego pryczą, Paweł, półleżąc ze zwieszonymi nogami, dał mu z rozmachu kopa w mordę ciężkim buciorem. Zeskoczył z góry, złapał grubą drewnianą pokrywę kibla i rypnął nią po łbie drugiego fetniaka. Grzał ich tak po kolei tą pokrywą, póki się nie rozleciała. A trzymała się na krzyżownicy z drążków trzycalowej grubości. Knajacy zaczęli lamentować, ale przyznać trzeba, że w ich żałosnych krzykach był też element humoru. Z tego nie rezygnują. Co ty wyprawiasz? Krzyżem ludzi lejesz? Taki siłacz, i żeby człowieka krzywdził. Ale Boroniuk wiedział, ile są warci. Nie przestawał ich łupić. I wtedy właśnie jeden z knajaków rzucił się w stronę okna z kwikiem: ratunku, faszyści nas biją. Szemrani nie zapomnieli tej wciry i jeszcze parę razy próbowali zastraszyć Pawła. Jedzie od ciebie trupkiem, jak do parku sztywnych, to tylko razem. Ale więcej już nie brali się do zaczepek. Z sukami też nasza cela wkrótce się pożarła. Wyprowadzono nas na spacer połączony z wizytą w latrynie i strażniczka przysłała jakiegoś zepsiałego typka, żeby nas przepędził z klozetu. Typek zabrał się do tej roboty raźno, ale jego chamstwo w stosunku do politycznych tak oburzyło młodziutkiego, nerwowego, niedawno dopiero skazanego Wołodię Gerszuni, że zaczął sukę besztać. W odpowiedzi sukin syn zbił chłopaka jednym ciosem z nóg. Dawniej 58 przełknęłaby to gładko, ale teraz Maksym, Azerbejdżanin, który zatłukł przewodniczącego swojego kołchozu, rzucił w sukin syna kamieniem. Zaś Boroniuk dołożył mu pięścią po pysku. Ten ciachnął Boroniuka nożem. Pomocnicy strażników chodzą z nożami. To u nas nikogo nie dziwi. I uciekł pod opiekę nadzorców. Boroniuk popędził za nim. Zaprowadzono nas niezwłocznie do celi i wkrótce zjawili się oficerowie straży, aby ustalić kto i straszyć nas domiarem do wyroku za bandytyzm. NWdziści do swoich suk zawsze odnoszą się z serdeczną troską. Boroniuk cały sponsowiał, wystąpił z szeregu i krzyknął: ja tych drani zawsze biłem i będę bić, póki sił starczy. Więzienny kum ostrzegł nas życzliwie, że my jako kontrrewolucjoniści nie mamy żadnego prawa unosić się pychą i że bezpieczniej dla nas będzie trzymać jęzor za zębami. Wołodia Gerszuni, jeszcze prawie dzieciak, bo wzięty z pierwszego roku uniwersytetu, nie imiennik, lecz rodzony bratanek słynnego Gerszuni, szefa organizacji bojowej eserów, zapiał wtedy jak kogucik prosto w nos kumowi: nie ważcie się nazywać nas kontrrewolucjonistami, już nie te czasy. Teraz znów jesteśmy rewolucjonistami, tylko przeciw sowieckiej władzy. Ale wesoło, aleśmy się doczekali. A więzienny kum tylko brwi marszczy i nadyma się, a wszystko łyka. Nikogo nie posyła do karceru. Oficerowie straży niesławnie się wycofują. A więc tak też można żyć w więzieniu. Bić się, odgryzać się, mówić głośno to, co się myśli. A ileż lat znosiliśmy to w milczeniu, bez żadnego sensu. Kto płacze, tego łatwiej bić, głosi przysłowie. Płakaliśmy, więc też nas bito. Teraz w nowych, legendarnych już obozach, do których nas wiozą, gdzie człowiek staje się numerem, jak u hitlerowców, ale gdzie siedzieć mają nareszcie sami polityczni, bez kryminalnego namułu, może więc tam zacznie się takie właśnie życie. Czarnooki, matowo blady, wynędzniały Wołodia Gerszuni mówi z nadzieją w głosie: przejdziemy do obozu i tam zaraz zorientujemy się, z kim mamy trzymać. Tak jakby nam ten wybór był dany. Tak jakby nie zostało to już zdecydowane za nas, przez tych, co dla każdej republiki związkowej planowali cyfry aresztowań i tych, co wyznaczali ludzi na etap. W naszej długachnej celi, niegdyś była to stajnia, zamiast żłobów z obu stron wzdłuż ścian dwupiętrowe prycze. W przejściu rząd krzywych słupków podpiera zmurszały dach grożący zawaleniem. A okienka są też typowo stajenne. Tyle tylko z nich światła, żeby trafić widłami z sianem do żłobu. a teraz zasłonięto je jeszcze żelaznymi kagańcami. Otóż w naszej celi jest koło 120 więźniów i to najrozmaitszego autoramentu. Więcej niż połowa to mieszkańcy krajów nadbałtyckich, ludzie niewykształceni, zwykli chłopi. W ich krajach ojczystych trwa już druga czystka. Pakują za kraty i deportują wszystkich, którzy nie chcą dobrowolnie iść do kołchozów, albo sprawiają takie wrażenie. Następnie jest tu sporo Ukraińców z dawnych polskich ziem, członków OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a także tych, którzy choć raz udzielili komuś z nich noclegu czy dali kawałek chleba. Dalej są rdzenni Rosjanie z Republiki Rosyjskiej, ale niewielu wśród nich nowych. Większość to recydywiści, no i rzecz jasna, pewna liczba cudzoziemców. Wszystkich nas wiozą do tego samego obozu. Dowiadujemy się, że ma być to Stieplag. Obserwuję tych, z którymi los mnie złączył i staram się ich poznać lepiej. Szczególnie mi są mili Estończycy i Litwini. Chociaż siedzę tu w tym samym charakterze, co oni, wstyd mi przed nimi, tak jakbym ja ich tu wpakował. Niezepsuci, pracowici, rzetelni, powściągliwi. Dlaczego oni też idą na przemiał? Dlaczego trafili między te same przeklęte żarna? Za co im się to należy? Nie wadzili nikomu, żyli sobie spokojnie. Więcej było u nich porządku niż u nas. Sami są od nas porządniejsi i oto skazano ich za to, że nam chce się żreć, że mieszkają pod naszym bokiem i odgradzają nas od morza. Wstyd teraz być Rosjaninem, zakrzyknął Herzen, kiedyśmy dusili Polskę. Podwójnie mi teraz wstyd przed tymi ludźmi nieskornymi do bitki i bezbronnymi. Mój stosunek do Łotyszów jest nieco bardziej skomplikowany. W ich przypadku spełnia się jakiś fatum, toć sami też to pole zasiewali. A Ukraińcy? Już dawno nie używamy terminu ukraińscy nacjonaliści. Mówi się o nich teraz banderowcy. I słowo to stało się takim wyzwiskiem, że nikt nawet nie stara się wniknąć w jego treść. Mówi się też prościej bandyci, wedle tej powszechnie przyjętej zasady, że wszyscy, którzy zabijają w naszym imieniu, to partyzanci. Wszyscy zaś, którzy zabijają nas, to bandyci, poczynając od tambowskich chłopców, co podnieśli bunt w roku 1921. A chodzi w istocie o to, że chociaż niegdyś w epoce Rusi Kijowskiej stanowiliśmy jedną wspólnotę narodową, przecież w międzyczasie więzy się rozprzęgły i przez całe wieki na rozmaitą modłę kształtował się nasz sposób bycia, kształtowały się nasze obyczaje, nasze języki. Tak zwane zjednoczenie było nadzwyczaj trudną, chociaż może i szczerą w czyichś intencjach, próbą nawrotu do dawnego braterstwa. Ale 300 lecia, które od tej chwili minęły, poszły właściwie na marne. Brak było w Rosji działaczy, którzy potrafiliby zastanowić się skutecznie, jak tu z Ukraińców i Rosjan uczynić prawdziwą rodzinę, jak sprawić, aby zniknęły dzielące ich szramy. A toż gdyby tych szram nie było, wiosną 1917 roku nie powstałyby na Ukrainie komitety narodowe, a później Centralna Rada.